Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Pamiętajcie, że od was zależy życie wielu ludzi, napisał papież przed najbliższym szczytem G20. Trwa międzysynodalna debata. Fabrice Hadjidj ostrzega przed pochopną afirmacją zmian w rodzinie. 11 listopada zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Uczestnicy szczytu G20 nie mogą zapominać, że stawką ich obrad jest życie wielu ludzi, napisał Franciszek w liście do Tony'ego Abbotta, prezydenta Australii, który będzie gospodarzem najbliższego szczytu. Odbędzie się on 15 i 16 listopada i będzie poświęcony programom ożywienia zrównoważonego rozwoju światowej gospodarki.
Papież prosi szefów państw, aby rezultaty ich obrad nie sprowadziły się do ogólnikowych deklaracji. Na świecie, również w krajach G20, zbyt wielu ludzi cierpi z powodu niedożywienia, rośnie liczba bezrobotnych, także wśród młodych. Papież wyraża nadzieję, że szefowie państw dojdą do porozumienia, a jego rezultaty nie będą się przejawiać jedynie w indeksach giełdowych, ale także w realnej poprawie warunków życia najuboższych rodzin i eliminacji wszelkich form nierówności. Franciszek zaznaczył, że świat oczekuje od szczytu G20 nie tylko decyzji dotyczących gospodarki, ale również szerokiego porozumienia w sprawie powstrzymania w ramach ONZ niesprawiedliwej agresji na Bliskim Wschodzie. Papież podkreślił, że trzeba też dążyć do eliminacji głębokich przyczyn terroryzmu, który osiągnął dziś niewyobrażalną dotąd skalę. Przypomina, że terroryzmu nie da się zwalczyć jedynie środkami militarnymi. Trzeba się również skoncentrować na tych, którzy wspierają ugrupowania terrorystyczne politycznie, nielegalnym handlem ropą naftową, a także poprzez dostarczanie im broni i technologii.
Synod biskupów o rodzinie zadowolił się kolejnym napiętnowaniem indywidualizmu i hedonizmu. Jego dyskusja skrystalizowała się wokół tematu rozwodników i homoseksualistów. Kompletnie natomiast zabrakło refleksji nad tym, co jest charakterystyczne dla rodzin naszych czasów. Uważa Fabrice Hadjidj, francuski filozof i dramaturg o żydowskim pochodzeniu, głośny konwertyta, ojciec sześciorga dzieci. Jego zdaniem sprawą kompletnie zaniedbaną na synodzie jest rewolucja antropologiczna, która dokonuje się w życiu rodzinnym. Hadjidj przypomina, że rodzina jest dla człowieka podstawową zasadą, jest początkiem uprzednim względem wszystkiego. W niej człowiek odkrywa swoje istnienie, wie, że zaistniał jako naddatek do miłości. Nie jest produktem, rezultatem jakiegoś projektu, lecz inną osobą, która się pojawia. Osobą wyjątkową, nie dającą się zaprogramować, wykraczającą poza wszelkie plany. Zdaniem francuskiego filozofa dziś właśnie to ulega zmianie. Dziecko staje się produktem, a rodzina firmą mającą mu zapewnić wyłącznie pewne dobra, miłość i wychowanie. W naturalnej rodzinie ojciec pokazuje dziecku, że dobrze jest istnieć. Ekspert, który produkuje dziecko jak najbardziej wydajne i doskonałe, pokazuje, że ważne jest odnieść sukces. W rodzinie naturalnej autorytet ojca uczy dziecko zwracać się wspólnie do ojca absolutnego, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa. Hadjidj zwraca też uwagę na negatywny wpływ nowoczesnej elektroniki na życie rodziny. Coraz częściej zanika w niej stół, wokół którego kształtują się rodzinne relacje. Zamiast tego każdy ma swój tablet, je w pośpiechu przy lodówce, aby jak najszybciej powrócić do swego ekranu. W konsekwencji mamy już do czynienia nie tyle z indywidualizmem, co z fragmentaryzmem, bo po powrocie przed ekran otwieramy wciąż nowe okna, profile, rozpraszamy się, dzielimy, zatracamy własne oblicze, stając się wielością profilów. Stół to zjednoczenie, tablet to rozkład, ostrzega francuski filozof, żałując, że kwestie te nie zostały podjęte na synodzie. Fabrice Hadjidj przypomina, że rodzina zawsze była atakowana od samego początku chrześcijaństwa, choćby przez gnozę. Wtedy był to atak ideologiczny. Dziś jest jeszcze gorzej, bo rodzinie nie przeciwstawia się jakiejś teorii, lecz pewną praktykę.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Trzeba pozostać wolnym nawet przy zewnętrznym zniewoleniu. Tak mówił zamordowany 30 lat temu ksiądz Jerzy Popiełuszko. Przypadający dziś Dzień Niepodległości przypominamy osobę polskiego męczennika, księdza, który wpisał się w ostatnie polskie odzyskiwanie wolności, a zło dobrem zwyciężał. Rozmowę o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce przeprowadziła Anna Opasiak. Audycję przygotował Radio R z Lublina. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w kontekście osoby błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Stąd przyjaciel i sąsiad, tak można powiedzieć, księdza Jerzego Popiełuszki, ksiądz kanonik Czesław Banaszkiewicz. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże, witam serdecznie.
Ja mam takie pytanie, czy w związku z tym, że w zasadzie dużo się mówi i wydaje mi się, że Polacy dużo wiedzą o błogosławionym Popiełuszko, ale jest takie pytanie, czy go dziś jeszcze rozumiemy?
Nieraz są takie pytania, które słyszałem wiele razy. Co by to ksiądz Jerzy powiedział dzisiaj, w obecnym czasie, tych zawirowań, tego konsumpcjonizmu, tego liberalizmu? Co by ksiądz Jerzy powiedział? Odpowiedź jest jedna, nic innego, tylko to samo. Bo Ewangelia, którą głosił, słowa nauczania prymasa tysiąclecia, waszego przecież lubelskiego biskupa kiedyś, słowa Ojca Świętego, a przede wszystkim słowa Chrystusa w Ewangelii zawarte i w Piśmie Świętym są zawsze aktualne. Nic nowego by nie mówił, tylko to samo i zawsze by wołał i prosił, nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężyć.
No właśnie, to trochę chyba przerażające, że słowa, które powinny wypełniać przestrzeń Kościoła, stały się przyczynką do śmierci jednak.
Tak, bo to jest taka walka w każdym z nas. To jest wojna wewnętrzna każdego z nas, a mam wolną wolę. W każdej chwili mogę wybierać dobro albo zło. I chodzi o to, żeby zwyciężać dobrem, żeby zwyciężać miłością. I to jest trudne, to jest ciężkie, ale zależy od naszej bliskości psychofizycznej z Jezusem Chrystusem, który jest jedynym i prawdziwym nauczycielem i lekarzem każdego z nas.
Ksiądz Jerzy zginął, bo narażał się ówczesnej władzy. Czy to był duszpasterz polityczny?
Ksiądz Jerzy głosił prawdę. Głosił prawdę i głosił miłość wzajemną. I za tą prawdę, czyli za Chrystusa, czyli za wiarę, oddał świadomie i dobrowolnie swoje życie. Trzeba sobie tu mocno powiedzieć. I Ojciec Święty też o tym mówił. Nie daj Boże, żeby ktoś go pojmował właśnie w takich kategoriach, bo to była sprawa nadzwyczaj i przede wszystkim etyczna. Bronił godności człowieka, bronił sprawiedliwości, miłości wzajemnej i głosił oczywiście swoją postawą i życiem to potwierdzał naukę społeczną Kościoła.
Jakim był człowiekiem? Normalnym, w pewnym sensie zwyczajnym, niezwyczajnym, jak się niekiedy
mówi? Jak najbardziej
mówi?
To był skromny, pokorny, zwyczajny, no bardzo komunikatywny, bardzo normalny, taki bardzo bezpośredni. No wyobraźmy sobie, księdza Jerzego 37 lat miał, jak był zamordowany, a 6 lat byliśmy razem, czyli 31-30 lat miał, kiedy zaczął być moim sąsiadem na Żoliborzu. To był młody człowiek. I ksiądz Jerzy dojrzewał przez te lata, a doszedł do krzyża, do Kalwarii swojej drogi krzyżowej, aż doszedł do, można powiedzieć, przez krzyż do zmartwychwstania.
Jaka wówczas, jeśli tak mogę nazwać, panowała atmosfera? Wiem, że ksiądz Jerzy w gruncie rzeczy spodziewał się, że może to się skończyć jego śmiercią i też był jakby w pewien sposób wstrzymywany od tego, co głosił, z racji bezpieczeństwa, żeby nie narażał swojego życia. Jak wyglądały te dni?
Nie każdy z nas ma taką łaskę od Pana Boga, że ma taką potężną wiarę, którą można przenosić góry. Taką wiarą obdarzył go Pan Bóg. I to, że miał taką ogromną odwagę. Ja mówię, Jurek, przecież oni cię zamordują. Przecież ty złożysz swoje życie za tą prawdę, którą głosisz, za wiarę, za ojczyznę. On był tego świadom. A ja z nim rozmawiałem, chociażby takie pytanie powiedziałem mu w styczniu tego roku, 30 lat temu, czyli w roku jego męczeńskiej śmierci.
Nie poddał się.
Nie poddał się do końca. Nawet miesiąc przed, to był wrzesień, 84 rok. Nawet wtedy, kiedy mówiono, żeby zaprzestał, żeby nie odprawiał, żeby wyjechał, za granicę, żeby nie głosił wtedy tych kazań, które były tylko i wyłącznie nauczaniem, przekazywaniem Słowa Bożego. Tylko i wyłącznie. To Jurek powiedział, że przez śmierć i pogrzeb można więcej powiedzieć jak za życia. I to jest ciekawe, bo tu możemy się porównać, każdy z nas się może porównać z Chrystusem Panem, którego chcemy naśladować i go obecniać. Przez śmierć i pogrzeb mogę więcej powiedzieć jak za życia. Dlatego ufamy i wierzymy, że owocuje ta jego śmierć. Bo Jan Paweł II powiedział takie zdanie, modlitewne zdanie. Ażeby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie.
Kto odgrywał taką istotną rolę w decyzjach czy w postawie księdza Popiełuszki?
Ja jestem przekonany, że taką osobą, która decydowała jakby o jego postawie, no i właśnie dzięki niemu zaistniał, to był jego proboszcz, ksiądz prawa Teofil Bogucki. To
był jego ojciec duchowy. Któremu ksiądz polecił przyjęcie.
No bo tak się stało, że odchodziliśmy, byliśmy sąsiadami przez rok, ale potem te 6 lat to może nie tyle sąsiedzi, albo jeszcze więcej jak sąsiedzi, bo jak bracia. I dlatego ja prosiłem księdza Boguckiego, żeby mógł przyjąć tego kapłana do swojej parafii, bo akurat było wolne mieszkanie po wikariuszu. I przyjął go z otwartymi ramionami. Skromnego, drobnego, szczupłego kapłana, który się okazał wielkim i błogosławionym.
Proszę mi powiedzieć, dlaczego w Warszawie pozostał ksiądz Jerzy?
Właśnie, to jest pytanie ciekawe, bo to przecież jest odległość od Warszawy, gdzie mieszkał, 250 kilometrów. Wieś się nazywa Okopy, uboga, bo to te gleby są piaszczyste. 250 kilometrów i on przyjechał do Warszawy. A przecież miał tylko 50 kilometrów do Białegostoku.
No
dlaczego? Pan Bóg tak pokierował. To było wolą Bożą na pewno. Dlatego, że był zaoferowany, tak chyba mogę powiedzieć, osobą księdza prymasa Wyszyńskiego. Wasz biskup w 1948 roku poszedł do Warszawy. Prymas Wyszyński, święty Maksymilian Kolbe. Ci bohaterowie Kościoła i ojczyzny naszej stały się dla niego, były jakimś wzorcem, że on chciałby do Warszawy, że chciał słuchać do księdza prymasa, że chciał patrzeć na niego, że chciał wstąpić do franciszkanów, do Niepokalanowa. Tak. Ja tam jeździłem z jego listami, on też bywał, te krzyże, które ludzie w rękach trzymali, nie jako fał, ale jako, że w krzyżu zwycięstwo. To z Niepokalanowa były przywożone, przywoziłem. I te postacie spowodowały, że on się w Warszawie znalazł, w warszawskim seminarium. I skończył 28 maja 1972 roku. Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc. Zapamiętaj. Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc. I on to przez całe swoje życie kapłańskie jak najbardziej autentycznie realizował.
Czy boli, jak z perspektywy czasu patrzymy, czy na przykład księdza boli to, że tak naprawdę nie mamy ukaranych winnych?
No ale sędzią moim jest Pan, tak jak mówię, pasterze moim Pan, niczego mnie braknie. I w tym miejscu, i w tej świętej waszej rodzinie archidiecezji lubelskiej możemy to samo powtórzyć, że tylko Pan Bóg może być sprawiedliwym sędzią i że przyjdzie taki czas, ale my się modlimy o miłosierdzie Boże dla tych wszystkich, którzy tego dokonali i którzy decydowali, bo takie były czasy i taka ofiara męczeńska była potrzebna. Księdza Jerzego i taka ofiara Najświętsza była także potrzebna na tym kalwaryjskim wzgórzu naszego Zbawiciela Świata.
Powinniśmy wystrzegać się chyba takiej postawy, mimo właśnie, że bardzo to bolesne było, nienawiści.
Do tak, tych. Właśnie Pani pięknie to mówi, Pani Aniu, dlatego że jak ja pamiętam, a przecież przeżyłem te już 54 lata kapłaństwa, jak ja pamiętam, ksiądz Bogucki zarządził, że każdego 19 dnia miesiąca, dnia męczeńskiej śmierci, księdza Jerzego śmierci, msze święte były odprawiane w intencji zwycięstwa miłości nad nienawiścią i zwycięstwa dobra nad złem. Co miesiąc 19 modliliśmy się o nawrócenie także sprawców i tych, którzy decydowali a stali się instrumentami wykonania tego okrutnego wyroku na tym kapłanie. Ciągle mi staje przed oczyma i w tej chwili Jezus Chrystus stojący przed Piłatem.
Znamy owoce życia księdza Jerzego Popiełuszki, a czy możemy mówić o owocach śmierci? Czyli tu już by należało patrzeć na nas, tych, którzy korzystają z tego, co zostawił Popiełuszko.
Tak, mamy przecież nagrane na taśmach magnetofonowych wtedy, mamy na tak zwanych kompaktach z CD, mamy także film Wolność jest w nas i ja uważam, że to jego męczeństwo owocuje. Tak jak Chrystusa owocowało, owocuje, bo żeby nie Chrystus, gdyby nie na krzyżu Chrystus, to nie moglibyśmy dostąpić zbawienia. Z krzyża płynie te 7 strumieni, czyli 7 sakramentów świętych. To dzięki księdzu Jerzemu żyjemy w takiej Polsce, wolnej Polsce. To dzięki księdzu Jerzemu możemy być z Ojcem Świętym w jedności i z całym Kościołem. I mamy radia diecezjalne, mamy radio R, mamy radio Warszawie Józef i wiele innych diecezjalnych środków przekazu i prasa katolicka. Dzięki tej ofierze to była potrzebna taka ofiara. To była potrzebna.
Choć to, po ludzku trudno to rozumieć, prawda?
Tak.
Proszę mi powiedzieć, Popiełuszko, ksiądz beatyfikowany, a święty?
A ufamy, że niedługo to się chyba stanie, dlatego że jest taki cud. Potrzebny jest cud, żeby mógł być ogłoszonym ksiądz Jerzy Świętym. A wiecie, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że beatyfikowany, czyli błogosławiony, czyli po polsku mówiąc szczęśliwy, ksiądz Jerzy, to jest tylko w Polsce, a dokładnie tylko w warszawskiej archidiecezji i w tej diecezji, która sobie tego życzy. Czyli to jest tylko w regionie polskim, ale w tej chwili podobno już tych relikwii mamy na świecie około 800. Na całym świecie. Na całym świecie, nie tylko w Polsce. Na całym świecie. Filipiny, Argentyna, Brazylia, Ameryka, Anglia, no nie da się wyliczyć, Francja, najwięcej chyba we Włoszech. Także ten kult dalej się szerzy i nie wolno nam zapomnieć naszych męczenników, bo powody, dla których giną, są w nas. Że ja jestem powodem śmierci Chrystusa, że ja jestem powodem śmierci księdza Jerzego, ale to, że jestem powodem, jest to, jak to mówimy, felix culpa, szczęśliwa wina. Także dziękujemy Bogu za to, że taką winę poniósł, szczęśliwą winę za nas w naszym imieniu błogosławiony męczennik.
Słowa księdza Jerzego Popiełuszki to są?
Tak, chciałbym przeczytać, co on tutaj napisał własnoręcznie. Służyć Bogu to szukać najlepszej strony w najgorszym człowieku. O złu mówić, gdy trzeba, jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby móc uleczyć. I nie przed każdym, i nie zawsze, lecz czasem przed wszystkimi. To jest bardzo ważne zdanie. Taka piękna jego myśl, którą on realizował w swoim życiu i w swojej potudze kapłańskiej.
No i polecamy przede wszystkim również dlatego, że jest się od kogo uczyć. Wyjątkowa postawa i na pewno ważna, byśmy się od niej uczyli. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz kanonik Czesław Banaszkiewicz, parafii pod wezwaniem Stanisława Kostki na Żoliborzu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmowę o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce przeprowadziła Anna Opasiak. Audycję przygotowała Radio R z Lublina. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.